Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Francja wrze po bestialskim zabójstwie nauczyciela dokonanym przez islamskiego terrorystę. Tysiące ludzi na ulicach w proteście przeciwko fundamentalistom muzułmańskim, a rząd zapowiada zamykanie organizacji, które nie potępiają aktów terroru i nawołują do radykalnych postaw. O tym w raporcie na dziś, 21 października 2020 roku. A raport na dziś, przypominam, to obok raportu o stanie świata i comiesięcznego raportu o książkach, Państwa program, wspierany finansowo przez słuchaczy, tworzony przez nas dla słuchaczy. Wszystkim patronom raportu z serca dziękuję. Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do zbiórki, zapraszam najłatwiej za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Zapraszam Państwa do korzystania z różnych skarbów znajdujących się na naszej stronie www.raportostanieświata.pl. Zwłaszcza polecam dziś dopisanie się do newslettera raportu. Co środa po publikacji naszej audycji możecie Państwo otrzymywać wybór najciekawszych, naszym zdaniem, artykułów i innych form z mediów międzynarodowych, głównie w języku angielskim, choć nie tylko. Wystarczy zapisać się do grupy odbiorców newslettera na naszej stronie. Z prawej strony jest widoczny kafelek, na który trzeba kliknąć. Agata Kasprolewicz i Sławek Sobczyk w reżyserce. Zaczynamy! Moim gościem jest dziś Piotr Kamiński, od lat mieszkający w Paryżu, tłumacz, krytyk muzyczny, obserwator i uczestnik życia we Francji. Witam cię, dzień dobry.
Uczestnik to może najmniej z tego wszystkiego. Ale dzień dobry.
Dzień dobry. Dziś wieczorem Samuel Paty zostanie pośmiertnie odznaczony Orderem Narodowym Legii Honorowej. W uroczystościach na dziedzińcu Sorbony, które mają charakter państwowy, weźmie także udział prezydent Macron. To wszystko, jak rozumiem, świadczy o tym, że władze traktują to morderstwo jako zamach na republikę.
To był wątek od samego początku. Nawet trochę w bardziej wąski sposób to zostało zdefiniowane jako zamach na wolność słowa, bo poszło, jak wiadomo, o to, że nauczyciel pokazał 13-latkom, jeśli mnie pamięć nie myli, karykatury Mahometa, żeby pokazać w pewnym sensie, jak daleko może się posunąć wolność słowa w wolnym państwie, w wolnym kraju i co z tym można, czego nie można robić. To był temat dyskusji, ale ta dyskusja oczywiście wyszła bardzo szybko, publiczna po tym morderstwie, wyszła poza te ramy i to hasło, które wspomniałeś, mianowicie, że to jest atak na republikę, no natychmiast nabrało treści, ponieważ republika bardzo mocno identyfikuje się, utożsamia się z systemem oświatowym, który jest w tym kraju zasadniczo rzecz biorąc scentralizowany, to znaczy jest system szkół prywatnych, to oczywiście istnieje, one mają zresztą bardzo dobrą reputację, ale zasadniczo edukacja jest narodowa we Francji i to do tego kraj i naród są bardzo przywiązani. Dlatego to prawda, co powiedziałeś, że to zostało w ten sposób zinterpretowane. Pytanie tylko, co będzie dalej.
Wróćmy do samego zamachu. To jest historia trochę typowa, trochę nie. Syn czeczeńskiego imigranta, który zresztą, nawiasem mówiąc, starał się o azyl w Polsce. Jego podanie w Polsce zostało odrzucone, to już wiemy, w 2005 roku. We Francji za pierwszym razem też zostało odrzucone. W apelacji udzielono azylu tej rodzinie i 18-latek, wówczas jeszcze oczywiście kilkulatek. Dziś ten chłopak, 18-latek, notowany był za jakieś drobne wykroczenia, ale nie był na liście podejrzanych o terroryzm. Wiemy dokładnie, w jaki sposób on dowiedział się o całej sprawie i z kim się kontaktował, prawda? To też jest już w tej chwili wiedza publiczna.
Tak, to znaczy dowiedział się o tym za pośrednictwem tych tak zwanych mediów społecznościowych. Jeżeli ta historia jest szczegółowo opowiedziana w polskich mediach, to może do tego nie wracajmy. Ostatnia wiadomość jest taka, że ojciec dziewczynki, która poinformowała ojca, że to na jej lekcji się to odbyło, choć to okazało się potem nieprawdą, nawiązał kontakt z tym chłopcem, z tym Czeczenem, czy raczej to ten Czeczen, dowiedziawszy się z mediów społecznościowych, z Twittera czy z Facebooka o tym incydencie i kiedy już te pierwsze filmiki nakręcone przez tego ojca i przez takiego samozwańczego imama, który się wokół tego kręcił, on się nazywa Abdel Hakim Syfiuj, odkrył tę całą opowieść za pośrednictwem tych filmików. On chyba zgłosił się pod telefon dany przez tego ojca na Facebooku i już wiadomo, że za pośrednictwem WhatsAppu oni ze sobą rozmawiali, że był kontakt. Ten ojciec jest ciągle w tymczasowym areszcie, podobnie zresztą jak ten kaznodzieja islamski. I pytanie tylko, które wielokrotnie się już dzisiaj zadaje, polega na tym, że nie wiadomo, o co tak naprawdę można go oskarżyć. Jego odpowiedzialność i odpowiedzialność tego drugiego człowieka jest oczywiście ogromna, moralna, ale czy jest na to paragraf i już trwa dyskusja na temat tego, czy przypadkiem nie ma tu jakiejś luki prawnej, dzięki której ci dwaj panowie w poszanowaniu prawa, no bo jesteśmy w państwie prawa, mogliby się po prostu wyśliznąć.
Mogą wyjść z aresztu. No wiemy, że oni nawoływali czy wzywali do zemsty na tym nauczycielu jeszcze zanim ta zemsta, jeśli tak ją można nazwać, nastąpiła. Tu być może taki paragraf się znajdzie, ale to jest jakby sprawa dla sądu. Natomiast mamy oczywiście bardzo silną reakcję polityczną i reakcję z dziedziny służb bezpieczeństwa. Były naloty na siedziby organizacji uznawanych przez władze za szerzące fundamentalizm islamski. Mamy zamknięcie meczetu w Pantin pod Paryżem, który także zresztą nawoływał do zemsty i publikował adres szkoły Samuela Patiego. Jak te kroki władz przyjmowane są przez społeczeństwo?
Na razie jednak wróćmy do szczegółów. Nie jestem pewien, czy słowo zemsta gdziekolwiek padło, i to może być kluczowe pytanie również. Z tych filmików, które widzieliśmy, nie widzieliśmy prawdopodobnie wszystkich ani w całości, wynika, że oni nawoływali tylko do tego, żeby tego człowieka usunąć z oświaty, bo to nie jest prawdziwy nauczyciel, żeby położyć temu kres, padało słowo stop. To są zazwyczaj mowy bardzo przezorne i bardzo ostrożne. Za tym stoją ludzie, którzy na pewno doradzają, co wolno, a czego nie wolno mówić, gdzie znajduje się ta gruba kreska, granica karalności w tej całej sprawie. Nie byłbym pewien, że ze strony tych wszystkich osób i instytucji padały apele o coś takiego. Tu jest, i to się dopiero okaże, to wyjdzie w śledztwie. Natomiast dodałbym jeszcze jeden szczegół, który jest, aż trudno, nie wiem jak go określić, no nie powiem przecież malowniczy, ale niezwykle interesujący, że ten młody człowiek pojawił się pod szkołą, bo on mieszka 80 kilometrów od Conflans-Sainte-Honorine, mieszka w Évreux w Normandii, czyli przyjechał z daleka specjalnie i poszedł pod tę szkołę, ponieważ nie wiedział oczywiście, jak ten nauczyciel wygląda. I spotkał się z kilkoma młodymi ludźmi przed tą szkołą i zaproponował im nie mniej, nie więcej tylko 300 euro za wskazanie. No takie 300 srebrników, można powiedzieć, który to jest ten nauczyciel, który obraził proroka. I dwóch z tych chłopców dostało pieniądze i oni również w tej chwili są w areszcie tymczasowym. Oni są bardzo nieletni, po 15 lat mają i to też ma element, tu jest taki element dość istotny, mianowicie skąd ten chłopak, ten 18-letni Czeczen miał te 300 euro, bo to w końcu nie jest mała suma. Jeśli chodzi o to pytanie, które zadałeś na końcu, jakie są reakcje w społeczeństwie, no tu muszę powiedzieć, jest trzęsienie ziemi. Czegoś takiego ja nie pamiętam, nie było ani po zamachach, w końcu było ich wiele od 5 lat w Czarlim, ani w Nicei, ani w dyskotece.
W Bataclan, prawda?
W Bataclan, właśnie tego wszystkiego nie było. coś się stało, coś się przełamało. Pytanie tylko brzmi, to pytanie wszyscy sobie zadają, jak długo to potrwa.
Ale Piotrze, jeżeli moglibyśmy się zatrzymać, to znaczy, co się załamało? Czy Francuzi przyjęli do wiadomości, że nie wiem, część Francuzów wyznających islam, młodych ludzi, uczona jest w domach czy w organizacjach, do których należą i które w statutach mają zapisane na przykład zwalczanie islamofobii, czy dowiadują się, że Francja nie jest ich krajem? Czy w to Francuzi wreszcie przyjęli do wiadomości, że takie instytucje istnieją i że takie instytucje nie powinny działać we Francji?
To nie jest tak, że Francuzi to przyjęli do wiadomości i o czymś się dowiedzieli. Została przełamana w sposób, no widać jak tragiczny, nie ma właśnie, chciałem powiedzieć zmowa milczenia, ale to nie była zmowa milczenia. To było coś, ten słoń w pokoju, o którym się nie mówi. Były takie przecieki jakby wiadomości z rzeczywistości, które docierały od czasu do czasu do mediów. To ja przede wszystkim o mediach i o środowisku politycznym mówię. Po tamtych poprzednich zamachach, w końcu zamach w Bataclanie był nieporównanie bardziej dramatyczny i krwawy niż śmierć jednego, przepraszam, że tak powiem, nauczyciela od po prostu w małym miasteczku.
No tamtej jesieni zginęło 130 osób, ponad 130 osób.
W sumie od 12 roku, znaczy od Mohameda Mera, zginęło około 300 osób. I to zresztą nie była też pierwszy atak na szkołę, bo w końcu Mera zabił ojca i córeczkę pod szkołą żydowską, ale to wtedy miało charakter bardziej antysemicki, było mniej, że tak powiem, uniwersalne, mniej republikańskie. Dzisiaj nagle zaczyna się na głos mówić w telewizji, w radio, w dyskusjach pewne rzeczy, o których, jak to się mówi, wszyscy wiedzieli, wszyscy wiedzą, ale one nie wchodziły tak naprawdę w obieg. Ktoś puszczał tą lub tamtą informację, po czym zapadała cisza i zmieniano temat.
Ale to nazwijmy te rzeczy, o co chodzi?
Oczywiście o to, jak niezwykle głęboko spenetrowana, i to jest chyba naczelny temat, dlatego chyba to się przełamało, jest szkoła, jest oświata. Był raport na ten temat 15 lat temu, który został bardzo starannie zakopany. Była książka, reportaż, takie głębokie śledztwo w tej sprawie, które się nazywało Stracone Terytoria Republiki. To też dotyczyło szkół. To też zostało zagrzebane, zakrzyczane. Były artykuły odrzucające to wszystko jako przesadę, jako histerię, albo w ogóle jako rasizm i islamofobię. I to się przejawia na przykład w takich rzeczach, które krążą od wielu, wielu lat. To nie pierwszy raz. To jest już na przykład, że w niektórych szkołach, w tak zwanych określonych dzielnicach, nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, żeby uczyć dzieci, uczniów o zagładzie Żydów w czasie II wojny światowej. To jest temat zabroniony, że szkoły podporządkowują się pewnym wymaganiom właściwie kultowym, to znaczy, czy potrzebne jest konkretne menu w stołówkach, że gimnastyka czy basen są rozdzielone, że do szkół przychodzą rodzice w towarzystwie imamów i na dobrą sprawę terroryzują nauczycieli, że nauczyciele padają ofiarą agresji ze strony rodziców, ale także ze strony uczniów, że w szkołach dziewczynki są w chustach islamskich. To wszystko wiadomo, ale dzisiaj naprawdę na głos się o tym mówi. No na przykład jest rzecz dość interesująca, o której mówiono niedawno, ale też cisza po tym zapadła, że jedno z głównych stowarzyszeń rodziców uczniów są takie komitety rodzicielskie na szczeblu wyższym niż jednej szkoły, są również spenetrowane przez islamistów. Oni po prostu praktykują to, co wymyślili chyba trockiści dawno temu, tak zwany entryzm. To ma stare tradycje rewolucyjne, że nie wolno zostawać z zewnątrz, niszczyć instytucji, tylko trzeba je do nich wchodzić i się rozpowszechniać. Mieliśmy przypadek taki podobny, bardzo niepokojący, ale który też nie wywołał dostatecznego zaniepokojenia i skandalu, tego zamachu w prefekturze policji. Okazało się, że nawet w policji są ludzie, którzy odpowiadają, którzy są w jakimś sensie albo zmanipulowani, albo po prostu należą do tych tendencji religijnych.
Jedno ważne pytanie, czy jedna ważna uwaga w tym kontekście. My mówimy, o jakiej skali my mówimy? To znaczy, z tego, co możemy się zorientować, bo we Francji, jak wiemy, takich statystyk się nie prowadzi, ale we Francji mieszka około 10% osób, które wyznają islam. Należy założyć, że zdecydowana większość z nich to nie są terroryści i to nie są ludzie, którzy sprzeciwiają się porządkowi prawnemu we Francji. Te przykłady, o których wspominasz, do jakich obszarów one są ograniczone i czy my jesteśmy w stanie, czy służby bezpieczeństwa są w stanie określić mniej więcej, jaka to jest skala tego problemu?
Tego nikt nie wie, a jeżeli wie, to się o tym się nie mówi. To jest około 5 milionów ludzi, którzy...
Wszystkich muzułmanów, rozumiem.
Wszystkich muzułmanów we Francji. Oczywiście mówi się, że większość z nich jest wierna republice i przestrzega prawa i tak dalej, ale kiedy zadaje się na przykład pytania w sondażach, czy stawiają oni prawa dyktowane przez religię powyżej prawa republikańskiego, praw świeckich, praw ludzkich, nazwijmy to tak, no to 40% odpowiada, że to, co im dyktuje religia, stoi wyżej. Nie wszyscy z tych 40% ma się rozumieć, zostaną terrorystami, czy nawet w takim w skromnym zakresie, jak napaść na nauczyciela w szkole, że za to, że próbował uczyć dzieci o zagładzie Żydów. To bardzo trudno jest to ocenić, natomiast jedna rzecz jest oczywista, że może nie ten ojciec, ale na pewno ten samozwańczy imam, bo w tej religii, jak nas poinformowano, każdy może się na dobrą sprawę ogłosić kapłanem, dobrze wiedział, co robi. To znaczy, on wie, że jeżeli puści na media społecznościowe tego typu informacje z apelem, żeby temu położyć kres, to ma bardzo dużą szansę, właściwie prawie na 100%, że gdzieś tam przed jakimś komputerem albo z jakimś telefonem w ręku znajdzie się ktoś taki, jak ten młody Czeczen, który usłyszał, co do niego mówią. I przyjechał 80 kilometrów, kupiwszy przedtem 30-centymetrowy nóż w czyimś towarzystwie. Ten ktoś, kto mu towarzyszył, również jest w tej chwili w areszcie tymczasowym. Przyjedzie i spróbuje zrobić to, co zrobił. Ktoś mu da pieniądze, znajdzie się taka, jakby to powiedzieć, chałupnicza komórka terrorystyczna, która zareaguje na ten apel. Nie dowiemy się nigdy, w ilu z tych 5 milionów ludzi tkwi coś takiego. Wśród młodzieży jest to niestety, jak to zwykle, najbardziej aktywne i najbardziej żarliwe wtedy, że znajdzie się zawsze ktoś, kto tak zareaguje i coś takiego zrobi. Tak jak ten młody człowiek zresztą parę tygodni temu, jak dobrze pamiętasz, który nie mając pojęcia o tym, gdzie idzie, poszedł pod stary adres Charlie Hebdo i pokłuł nożem, czyli tasakiem dwóch dziennikarzy, którzy z Charlie nie mieli kompletnie nic wspólnego.
Porozmawiajmy jeszcze chwilę o polityce i o postawie prezydenta Macrona. Macron już na początku października wypowiadał się na temat islamu, mówiąc, że to jest religia, która przeżywa kryzys nie tylko we Francji, ale na całym świecie, zapowiadając wzmocnienie prawa o laickości państwa, które we Francji obowiązuje od 1900, 1945 roku. On ma pewien plan, to znaczy mówi o tym otwarcie, chodzi o nie tylko o zamykanie meczetów radykalnych, ale to ma być właśnie likwidacja stowarzyszeń, które po prostu promują pewien rodzaj radykalnych postaw. Ma być szkolenie imamów we Francji, ma być ograniczanie nauczania domowego, ma również ograniczać wpływy zagranicznych instytucji wśród muzułmanów francuskich. To wszystko składa się na jakąś ofensywę rządową, która ma nastąpić w grudniu?
Tak to wygląda na razie. Nowe teksty są przygotowywane. Tu jest pewien przełom, który nastąpił jeszcze przed zamachem, czy przed tym morderstwem, który z kolei został wywołany już wielomiesięcznymi apelami o to, żeby prezydent wreszcie się zabrał do tego tematu, pojmowanego znacznie szerzej, to znaczy bezpieczeństwo w państwie. Były zupełnie niezwykłe, skandaliczne wypadki na przedmieściach, gdzie gangi handlarzy narkotyków ostrzeliwały się nawzajem z takich rac. To się nazywa moździerze po francusku, ale nie, to są takie moździerze do strzelania ogni sztucznych, więc nie należy się przejmować, to nie były armaty. I tego typu wydarzeń było bardzo wiele. Była na przykład kilka miesięcy temu rzecz zupełnie niezwykła, mianowicie w Dijon doszło do prawdziwej bitwy między dwoma gangami. Jeden to był gang muzułmański, już tak powiem, rodowity francuski, i drugi gang Czeczenów. I stała się rzecz bardzo zabawna, mianowicie, jeśli można to tak nazwać, przepraszam, że nasi muzułmanie bili waszych muzułmanów. I policja i mer się w ogóle nie wtrącali do tego, ponieważ wiedzą, że tutaj można tylko oberwać. I w końcu ci Czeczeni z tymi Arabami z naprzeciwka jakoś tam się dogadali. Ten problem bezpieczeństwa wynika też z faktu, że te przedmieścia są... Są dwie gangreny w pewnym sensie. Jedna to jest islamizm oczywiście, a druga to jest handel narkotyków. Oni tym żyją. I tutaj też pojawiła się rzecz nowa, o której przedtem nikt nie mówił, a ja naiwnie sądziłem, że na tych przedmieściach panuje dwuwładza. To znaczy, że islam i narkotyki jakoś dzielą się spokojnie tym terytorium. Otóż ludzie, którzy się na tym dobrze znają, zaczynają mówić o tym, że to wcale nie są dwie różne rzeczy, to jest jedna rzecz, i że pieniądze na tę działalność, na propagandę, na penetrowanie wszystkich możliwych środowisk przychodzą właśnie z handlu narkotykami. Można by to załatwić jednym ciosem, mianowicie legalizując handel choćby konopiami, czyli marihuaną, ale na to niestety rząd francuski nie pójdzie pod żadnym pozorem. To zostało wprost powiedziane, że to nie nastąpi. I pytanie teraz brzmi, w jaki sposób będą próbowali się zabrać do tego, rozbroić te gangi. Te przedmieścia są naprawdę zajęte przez tych ludzi. Republika tam nie wchodzi od niepamiętnych czasów. Było od 30 lat 14 tak zwanych planów dla przedmieść. Poszło na to 100 miliardów euro. Na samym początku mandatu prezydenta Macrona powstał taki nowy plan. Jean-Louis Borloo, taki były polityk i były minister, opracował wielki plan, który przewidywał kolejne 50 miliardów. Prezydent odrzucił ten plan, mówiąc, że te plany to są już równie stare jak on, i rzeczywiście, bo 40 lat właściwie. Pierwszy taki plan powstał jeszcze za prezydenta Giscarda d'Estaing w 77 roku. Pieniądze w to poszły kolosalne, skutki są żadne. To jest 40 lat zaniedbań, 40 lat grzechów głównych, lenistwa, tchórzostwa, egoizmu, zaślepienia. Prawica udawała, że tego nie widzi, wypchnęła ich wszystkich na przedmieścia i niech się tam między sobą rządzą. Lewica, przeżarta oczywiście głębokim poczuciem winy i takim wyrzutami sumienia postkolonialnymi, promowała teorię, która dzisiaj pada już chyba ostatecznie, że to wszystko jest wina biedy, nędzy i bezrobocia. I przełamanie jest w myśleniu prezydenta Macrona w tym. On jest ekonomistą. Jest pierwszym ekonomistą o władzy we Francji od czasów właśnie Valérego Giscarda d'Estaing. I ja miałem wrażenie, i wiele ludzi o tym mówiło, że on unika tego tematu, tematu bezpieczeństwa i tematu handlu narkotykami, przestępczości, która nie spadła, przeciwnie, rośnie niebywale, dlatego, że jest głęboko przekonany, że wystarczy postawić na nogi gospodarkę francuską i wtedy wszystko się samo załatwi. Mam wrażenie, bo to przecież się zaczęło zanim nastąpił ten kolejny straszny atak, że on ufał w to, że to się da przeprowadzić i że pierwsze rezultaty, bo w końcu uzyskał po raz pierwszy od bardzo dawna bardzo dobre rezultaty gospodarcze, zanim się zaczęła epidemia rok temu, że to uleczy także i te problemy. Gdzieś po drodze, mam wrażenie, zdał sobie sprawę, że to nie jest bynajmniej problem ekonomiczny, że w końcu jest na świecie wiele społeczności znacznie biedniejszych i żyjących znacznie gorzej niż po iluś tam generacjach imigranci na francuskich przedmieściach, którzy nie popadają w coś takiego.
No tak, to, że to nie jest gospodarka, to chyba jest jasne od jakiegoś czasu. Muszę zapytać o rzecz jedną, bo wspomniałeś o tym, że nie wiadomo, jak długo ta mobilizacja społeczna przetrwa. I to jest taki moment, kiedy oczywiście Macrona pewnie we Francji niewielu ludzi krytykuje. Poza Francją już się głosy zaczynają, że chodzi w jego wypadku o schlebianie gustom skrajnej prawicy, że to jest przesada właśnie dlatego, że zdecydowana większość muzułmanów to nie są terroryści, że Macron czuje oddech Marine Le Pen, wybory w 2022 roku, a zatem to wszystko to jest kalkulacja polityczna. Czy uważasz, że takie głosy za chwilę we Francji będą powszechne?
Takie głosy już się zaczynają oczywiście. Tutaj na to jest, to jest absurd zupełny. Jest pewne zjawisko, o którym należy wreszcie powiedzieć. Kiedy pan Jean-Marie Le Pen startował w wyborach prezydenckich jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, w 1974 roku uzyskał głosów poniżej 1%. Po 7 latach władzy Mitterranda poszedł w górę w sposób niebywały. To już był dwucyfrowy wynik, nie pamiętam dokładnie kiedy. Kiedy za pierwszych lat Mitterranda w jednym małym miasteczku Front Narodowy uzyskał 16%. W miasteczku Dreux, może pamiętasz, może byłeś przy tym, była tragedia narodowa. Kiedy pani Le Pen weszła do drugiej tury w 3 lata temu, dostała w drugiej turze 33%. Definicja szaleństwa według Einsteina jest powszechnie znana. Jeżeli przez te 40 lat nie mówi się o tym, nie walczy się z tym, żeby tylko nie było wody na młyn Frontu Narodowego i żeby im to nie sprzyjało. I skutki są takie, że od poniżej 1% w małym mieście dochodzimy do 33%, no to należałoby się podrapać w głowę i powiedzieć, że coś tu chyba robimy nie tak, że to działanie jest nieskuteczne, że ukrywanie przed ludźmi tego, co wszyscy wiedzą, jest bardzo złym postępowaniem. I jesteśmy w tej chwili w sytuacji dramatycznej. To jest sytuacja, którą dobrze znamy z filmu Szczęki, gdzie mer miasteczka za wszelką cenę próbuje dowieść, że ten rekin wcale nie istnieje albo jest dużo mniejszy, ponieważ zaczyna się sezon i nie wolno zaszkodzić. I teraz dochodzimy do sytuacji, kiedy wreszcie widzimy tego rekina i zdajemy sobie sprawę, że potrzebny nam jest dużo większy statek. Załatwienie tego dzisiaj będzie oczywiście nieporównanie trudniejsze niż było załatwienie tego 30-40 lat temu. Jak powiadam, prawica chowała się w swoich miastach i w swoich domach. Lewica wspierała to i zresztą muszę powiedzieć, nazajutrz po tym zamachu wśród wypowiedzi skrajnej lewicy, takiej jak partia pana Mélenchona, Francja nieugięta, było widać coś w rodzaju paniki. Tam powiał wiatr, że teraz przyszła ta chwila, że oni wreszcie będą musieli za to zapłacić. Dziś już się uspokoili. Warto przypomnieć jedną rzecz, o której mało kto w Polsce mówi. Ja czytałem w Wysokich Obcasach znakomity artykuł na temat pani Traore, która jest szefową gangu rodzinnego na Przedmieściu, której brat, gwałciciel zresztą, zginął w czasie akcji policyjnej, z której próbowano zrobić francuską Angelę Davis. Czytałem wywiad z panią Danielle Bonneau, posłanką Francji nieugiętej, która odmówiła łez ofiarom z Charlie'ego, natomiast płakała nad tym, że ludzie płakali, jej przyjaciele płakali nad nimi. Natomiast nie czytałem w Wysokich Obcasach artykułów na temat pani Zineb Al-Razoui, Marokanki, dziennikarki z Charlie'ego, która od 5 lat żyje pod nieustanną kontrolą w nadzorze policji, ponieważ wiadomo, że jest na nią fatwa. Nikt nie napisała, ta redakcja, o licealistce Mili, która zwymyślała swoich kolegów za to, że na nią napadali z islamskiego punktu widzenia, która również żyje pod nadzorem policji, która jej broni. Nie ma mowy o Irance, pisarce Abnus Shalmani, którą mieliśmy zaszczyt poznać. Wspaniała zupełnie dziewczyna, która mieszka we Francji od dawna i która walczy o prawa kobiet w Iranie. Feministki francuskie walczą o to, żeby islamskie kobiety miały prawo nosić szal, ale nikt się nie zajmuje kobietami irańskimi, które walczą o to, żeby go nie nosić. Jest problem ideologiczny w tym kraju, który nie dotyczy tylko Francji. We Francji jest mniej intensywny pod tym względem niż bywa gdzie indziej, że wiara w to, że cywilizacja zachodnia jest dla wszystkich lepsza niż inne opcje, jest stosunkowo słaba. Jest bardzo silny trend, który próbuje promować ideologię zupełnie odmienną. Był bardzo interesujący wywiad w telewizji z pisarzem algierskim nazwiskiem Boualem Sansal, który wprost z ogromnym smutkiem mówił, że Francja powinna się przygotować na to, co było 10 lat temu w Algierii, że on przeszedł ten wielki, masywny atak islamizmu na Algierię i jest przekonany, że zważywszy na to, jak sytuacja wygląda dzisiaj, to jest przyszłość Francji. Mam nadzieję, że ten opór przed walką z tą ideologią nie osłabnie, że to nie jest tylko słomiany ogień, że po dzisiejszych uroczystościach Francuzi nie dojdą do wniosku, że to już właściwie tyle zostało załatwione i proszę się więcej po nas nie spodziewać. Prezydent Macron podjął tę akcję, mam wrażenie, ponieważ nie dlatego, że za 1,5 roku będą nowe wybory, ale dlatego, że sprawa zaszła już chyba za daleko. Tego się nie da załatwić w 1,5 roku. Nie sądzę, żeby mógł liczyć na jakiś ogromny sukces, który mu przyniesie zwycięstwo. Przeciwnie, pakuje się w walkę, jeżeli się w nią do końca zapakuje, w której, jak powiedziałem przed chwilą, można wyłącznie oberwać.
Bardzo dziękuję. Piotr Kamiński, tłumacz, krytyk muzyczny, od lat mieszkający w Paryżu, był gościem Raportu na dziś. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i do rychłego usłyszenia.
Dziękuję Państwu za słuchanie nas i nie tylko za to. Proszę zostać z nami. Raport o stanie świata od marca rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Marcin Drąg, Mariusz Drużyński. Firma Gorwita, producent kosmetyków i suplementów diety ze składników pochodzenia naturalnego. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Zbigniew Korsak. Gosia i Michał Kowalczewscy. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 30. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. www.człowiekwzagrożeniu.pl. Paweł Nowy Nowak. Michał Piętoń, projektant znaków graficznych. Aneta i Bartek Śliwińscy z córeczką Joasią z Łodzi. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.